Policja apeluje o rozsyłanie i udostępnianie zdjęć zaginionej 11-letniej Patrycji. Pomóżcie ją odnaleźć. Tak dla kolejnego pakietu wobec Rosji. Ma on uderzyć w rosyjską flotę cieni i wejść w życie 20 maja. W faktach także lista przebojów komunijnych prezentów. Posłuchajcie, jakie prezenty dominują. Rzeczowe czy lepsza gotówka? Policja apeluje o rozsyłanie zdjęć zaginionej Patrycji w mediach społecznościowych. Tworzymy w ten sposób łańcuch pomocy. Każda informacja, nawet najbardziej błaha, może mieć znaczenie, powiedziała rzeczniczka prasowa komendanta głównego policji, inspektor Katarzyna Nowak. Jak informowaliśmy w faktach, policja uruchomiła Child Alert. Poszukiwana jest 11-letnia dziewczyna, która wczoraj po wizycie u dziadków nie wróciła do domu. Ostatni raz była widziana w Dziewkowicach, w powiecie strzeleckim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła SMS-y informujące o poszukiwaniu Patrycji Głowani. Podawany jest rysopis dziewczynki i jej zdjęcie zobaczycie też na rmf24.pl. Teraz istotne wieści dla kierowców. Jak informujecie nas na gorącą linię, są utrudnienia na S2 w Mazowieckiem. Między węzłami Konotopa i Opacz bus zderzył się z ciężarówką. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Jest wstępna zgoda krajów Unii Europejskiej na kolejny, 17. pakiet sankcji nakładanych na Rosję. Ostatecznie zostanie on zatwierdzony we wtorek na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych. To, przypominamy, drugi pakiet przyjęty podczas polskiej rezydencji w Unii. Co zawiera ten pakiet, to sprawdzała nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
Obostrzenia będą dotyczyć prawie 200 statków z rosyjskiej floty cieni, którą Rosja wykorzystuje, by omijać sankcje na ropę. Są też sankcje za działania hybrydowe, na przykład na flotę, która niszczy podwodne kable. 75 osób i firm powiązanych z kompleksem przemysłu zbrojeniowego znajdzie się na tzw. czarnej liście. Jest też zakaz eksportu chemikaliów używanych w produkcji rakiet. Unijni dyplomaci twierdzą nieoficjalnie, że to bardzo słaby pakiet, bo kraje dotarły do granicy możliwości przyjmowania kolejnych, większych sankcji gospodarczych. Jednocześnie jednak Komisja Europejska zapewnia, że nadal jest gotowa wywierać presję na Rosję poprzez kolejne restrykcje.
Prezydent Iranu stwierdził, że jego kraj nie podda się żadnemu tyranowi, reagując na krytyczne uwagi prezydenta USA Donalda Trumpa, który nazwał Iran najbardziej destrukcyjną siłą na Bliskim Wschodzie. Trump podczas swojej podróży po regionie wyraził gotowość do zawarcia porozumienia nuklearnego z Iranem, jednocześnie grożąc konsekwencjami w przypadku jego odrzucenia. USA dążą do ograniczenia irańskiego programu jądrowego, podczas gdy Iran opowiada się za zachowaniem swoich możliwości wzbogacenia uranu. Teraz w faktach doniesienia z kraju. Prowadząca postępowanie sprawdzająca gdańska prokuratura wystąpiła o pełną dokumentację mieszkania kupionego przez Karola Nawrockiego. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, w przyszłym tygodniu do śledczych ma trafić komplet danych związanych z trzema złożonymi w tej sprawie zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa. Szczegółowe informacje zebrał Tomasz Skory.
Prokuratura rejonowa Gdańsk w Śródmieście wystąpiła o dokumentację do prezydenta Gdańska, prowadzących księgi wieczyste sądów, zarządcy nieruchomości, w której znajduje się mieszkanie, i domu pomocy społecznej, w którym przebywa pan Jerzy, który je nabył z bonifikatą, a potem sprzedał Nawrockiemu. Prokuratura poprosiła też o dokumenty Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i miejscowy oddział NFZ. Zamierza też przeprowadzić przesłuchanie przedstawiciela miasta Gdańska, którego prezydent złożyła jedno z zawiadomień o możliwym przestępstwie. Decyzja o ewentualnym wszczęciu śledztwa ma zapaść po analizie zebranych dokumentów. Prokuratura ma na jej podjęcie 30 dni od złożenia zawiadomień. Termin ten upływa na początku czerwca, a więc już po drugiej turze wyborów.
Zaczęły się komunie święte. Są takie komunijne przyjęcia, które przypominają małe wesela. Mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych, niemniej kosztowne bywają prezenty. A co się kupuje? Co jest teraz hitem? Jak się okazuje, już nie rowery, ani nie hulajnogi. O komunijną listę przebojów reporter RMF FM Maciej Pałachicki zapytał w jednym ze sklepów w Zakopanem.
Konsole PlayStation, ze względu na to, że ma najfajniejszy dostęp do gier, dodatkowo do tego wszystkiego rodzaju doładowania, do Robloxa, do Minecrafta. Hulajnoga odpada, prędzej jakieś zwykłe małe wyczynówki, które można wykorzystać gdzieś tam na placu zabaw, ale elektryczne już nie. W tym momencie najczęściej to same dzieciaki kupują prezent, z tego względu, że zbierając pieniądze z komunii, to już nie jest tak, że dostaje prezent, tylko dostaje pieniądze od wszystkich gości z komunii i przychodzi po prostu już z gotówką, kupuje i sam wybiera. Około 3 do 5 tysięcy. Takie młode dziecko i robi zakupy.
Temat komunii, a dokładnie przyjęć komunijnych, powróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Przed nami teraz druga część porannej rozmowy w RMF FM i odpowiedzi na pytania słuchaczy. Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu do spraw programu odbudowy po powodzi, w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
Czy nie jest pan zaniepokojony faktem, że mamy drugi największy deficyt budżetowy w Unii Europejskiej? Czy nie powinniśmy ograniczać wydatków socjalnych? Pan Piotr z Radomska. To nie jest kwestia niepokoju. My mamy, jesteśmy na etapie tak naprawdę sprzątania polskiej gospodarki, także finansów publicznych po PiS-ie. To PiS nas wpędził w te problemy. Musimy spokojnie, nie ograniczając tego, co zostało dane, co jest dla ludzi bardzo istotne, czyli kwestie wydatków społecznych, przywrócić stabilność finansów publicznych.
Ale w jaki sposób?
Rozsądnymi wydatkami. Rozsądnymi wydatkami. Proszę zwrócić
ale
uwagę.
Ale ograniczając czy nie?
Bo to jeżeli chodzi o transfery socjalne, nie możemy ich ograniczyć z jednego powodu, bo jesteśmy słownymi politykami, którzy powiedzieli podczas kampanii wyborczej, że nic co dane nie zostanie zabrane. To jest kwestia wiarygodności, więc na tym na pewno nie będziemy oszczędzać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że równolegle do tych wskaźników, o które pyta pan Piotr z Radomska, my mamy też bardzo dobre wskaźniki, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. Mówię na tle państw europejskich, tempo rozwoju naszej gospodarki. Jeżeli chodzi o innowacyjność polskiej gospodarki. Dobre w tym sensie, że poprawiające się. To są wszystko te aspekty, które będą wpływały na stabilność finansów publicznych po jakimś czasie. Ale proszę, ten rząd pana premiera Donalda Tuska rządzi półtora roku. 8 lat rządził rząd Hunów z PiSu, który państwo rozwalał.
Co z tym cyberatakiem na serwery Platformy? Mówiliście, że był, ale nie jest zgłoszony do prokuratury.
No ale przecież zajmują się tym służby. Bo zajmowały się od pierwszego dnia.
Ale do prokuratury nie jest zgłoszony.
Ale panie redaktorze, to jest dość oczywiste, że w tej sprawie zajmowała się tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zajmowały się tym służby pana ministra Gawkowskiego. Tu nic zgłaszać nie trzeba. W tej kwestii instytucje państwa już działają.
Działają, ale mamy pewność, że to Rosjanie zrobili? Już w tej chwili Białorusini, Wschód.
Mamy bardzo mocne poszlaki w tym zakresie, ale wie pan, dopóki nie będzie jednoznacznego stanowiska Agencji Bezpieczeństwa ujawnionego publicznie, to przecież ja nie będę na ten temat spekulował. Jedno jest dla mnie oczywiste, panie redaktorze, że coraz więcej jest tych ataków inspirowanych ze Wschodu. No, niedawno dowiedzieliśmy się o tym, i to po rocznym śledztwie, i dobrze, że to śledztwo było bardzo rzetelne, że za podpaleniem marywirskie też stały. Swoją drogą, panie redaktorze, proszę wybaczyć, ja wiem, że trochę teraz będę zmieniał temat, ale to jest dla mnie coś niesamowitego. 3 dni temu dowiadujemy się, że za podpaleniem, za atakiem na Polskę stoją rosyjskie służby, a wczoraj kandydat na prezydenta PiS-u staje z prorosyjskim politykiem na wiecu. Znaczy, to się w głowie nie mieści. Gdzie? Znaczy, co
nie jest na pewno antyeuropejski, czy jest prorosyjski, to jest bardziej skomplikowane.
Panie redaktorze, nie jest przypadkiem, że pan Dugin popiera pana Sibona. No nie jest przypadkiem. Nie jest przypadkiem też, że tenże kandydat nie ma prawa wjazdu na Ukrainę i do Mołdawii, dlatego że...
Mołdawii nie może wjeżdżać, bo chce przyłączyć Mołdawię do Rumunii.
Ale dobrze, no, na Ukrainę, dlatego że tamtejsze służby uważają, że miał kontakty z rosyjskimi służbami. Tak? No to są informacje medialne, o których wiem.
One są jawne.
Więc co trzeba mieć w głowie, żeby w Polsce, która prowadzi bardzo twardą politykę antyrosyjską, jest liderem pomocy dla Ukrainy, żeby takiego gościa zapraszać na wiece wyborców.
To jest koalicja konserwatywna, tak bym powiedział. To jest
ta
odpowiedź.
Ale to... Wie pan, no to proszę wybaczyć, ale i co Nawrocki razem z Simonem będą co słuchać teraz wystąpień Putina razem, no bo budują konserwatywną...
Znaczy, Simon,
no
nie, aż nie jest proputinowski, tak bardzo nie jest. Znaczy,
nie,
jest na pewno proprawosławny, to
jest,
prawda, jest konserwatywny
jest
i antyeuropejski.
Jest antyeuropejski, antyukraiński, gra w tej szeroko rozumianej kapeli Putina, no trzeba to wprost powiedzieć.
Ale jeśli Simon wygra wybory, to będziecie wy musieli z nim ułożyć sobie relacje.
Ale na razie z tego, co wiem, nie jestem ekspertem od polityki polityki rumuńskiej.
Żaden
z nas nie jest. Ale z tego, co wiem, ostatnie sondaże tam dają, powiedziałbym, wyniki niemal równe. Wczoraj taki czytałem sondaż 48,2 do 48,2.
Ale jak są niemal równe, to trzeba się układać z oboma stronami, ale nie żeby można, nie było jak z Donaldem Trumpem.
Ale tylko, że trzeba te rzeczy nazywać po imieniu. Co jest polskim interesem narodowym, a co polskim interesem narodowym nie jest. Wie pan, jakiekolwiek relatywizowanie, czy takie próba poszerzania tego, że kto w tym konflikcie Ukraina-Rosja jest winny, nie jest w polskim interesie. Dlatego dziwi mnie pan Nawrocki, dziwi mnie PiS, dziwi mnie to zachowanie, choć właściwie chyba w przypadku pana Nawrockiego to nic dziwić nie powinno. No to taki kandydat...
A nie dziwi pana, że afera mieszkaniowa nie zagrała?
Ale
zdało na to, że...
Ale pan, co ja nie wiem, czy nie... Czy w ogóle nie rozpatruję tego w kategoriach zagrania czy nie zagrania. Dla mnie jest to coś niesamowitego, że ktoś, kto wyłudzał mieszkanie od starszego pana, może być kandydatem dużej partii w wyborach prezydenckich, że nie ma refleksji w PiSie, jakiegokolwiek odcięcia się od tej sprawy, że oni tak tempo bronią tej sprawy.
Wyobraża pan sobie, że tydzień, nawet nie cały tydzień przed wyborami teraz się odetnął od swojego kandydata i co?
Wyobrażam
sobie. Poprą Sławomira Mentzena.
Ale nie, to wie pan co, to oczywiście jest kwestia wyobraźni w polityce, ona różnie może być oceniona, natomiast ja sobie nie wyobrażam, że oni o tym nie wiedzieli wcześniej.
Twierdzą, że nie wiedzą, że nie wiedzieli, że nie byli w stanie sprawdzić.
Ale to ja teraz odniosę się do tego, co oni mówią. Przecież to oni robili sprawdzenie panu Nawrockiemu, tak? To oni, ja nie wiem, co jest w tych aktach, żeby było jasne, ale to oni szafują takimi informacjami. A to jest akt postępowania sprawdzającego. To pan Błaszczak, politycy PiS-y to mówią. No to jeżeli wiedzą, co jest w tych aktach postępowania, to nie wiedzieli, kim jest pan Nawrocki. No przecież oni robili to sprawdzenie. No bądźmy poważni. Panie redaktorze, zdecydowali się wziąć kogoś spoza rządu, ponieważ większość polityków PiS-u z dużym prawdopodobieństwem, którzy byli w rządzie, będzie miała albo ma już zarzuty, albo może mieć zarzuty. Więc szukali kolejnego pisowskiego kryształu. No i okazało się, że w tej partii są tylko takie kryształy na miarę Nawrockiego.
No dobrze, ale pytanie brzmi, jakoś nie widać, żeby to zaważyło na sondażach, a przed chwilą pan mówił o rumuńskich sondażach, że są okej. Więc chyba to nie zraziło do niego wyborców.
Pierwsza sprawa, wie pan doskonale, że tego typu wydarzenia, newsy, to jest przynajmniej kilkanaście dni, zanim odkładają się w opinii publicznej, w takiej świadomości masowej, to po pierwsze. A po drugie, zobaczymy, jakie to będzie miało efekt, jeżeli chodzi o drugą turę. Jeżeli chodzi o tych twardych wyborców PiS-u, no, rozumiem, to trochę pan sam to określił. No co ma PiS się wycofać z tej kandydatury? No nie ma się jak wycofać, więc co mają twardzi wyborcy PiS-u powiedzieć, ci najtwardsi, że teraz nie popierają Nawrockiego? Ciekawi są natomiast ci wyborcy i to by były prawdziwe sondaże, jak jest oceniana ta afera, jak zachowują się te osoby, które rozważały w drugiej turze głosowanie na Nawrockiego, a jak teraz, czy teraz rozważają? A proszę zwrócić uwagę, choć mówię, ja nie lubię polityki sondażowej, ale te sondaże mówiące, że 75% prawie Polaków uważa, że Nawrocki mataczy, kręci, nie umie się z tego wytłumaczyć, kłamie
tylko,
po prostu.
Panie ministrze,
tylko jest miażdżące dla takiego kandydata.
To jest dla polskiej polityki dramatyczne, bo wynika z tego, że owszem, to 70% tak mówi, po czym i tak część z nich zagłosuje na Karola Nawrockiego, co może oznaczać, że to są wybory, w których nikt nie jest zachwycony swoim kandydatem i wszyscy głosują na niego pomimo.
Zgadzam się z panem, jeżeli chodzi o tą pierwszą tezę, którą to pan postawił, to jest bardzo smutne i to uważam, że będzie miało niestety trwały wpływ na polskie życie publiczne.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu do spraw programu odbudowy po powodzi. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.